chwilę powtórzymy specjalny, godzinny program, w którym przewodniczący NSZZ Solidarność Lech Wałęsa odpowiadał na pytania naszych słuchaczy z kraju i z zagranicy.
Ze studia w Warszawie wita Państwa Maciej Wierzyński. Obok mnie siedzi przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa. Towarzyszy mi Jerzy Becker, który razem ze mną będzie pośredniczył w tej rozmowie między słuchaczami a panem Lechem Wałęsą.
I przypomnę Państwu, jak wyglądają warunki naszego spotkania. Otóż my w gruncie rzeczy obydwaj tylko pośredniczymy w przekazywaniu pytań. Jako słuchacze zarezerwowaliśmy sobie po jednym pytaniu. Jedno Maciej Wierzyński dla siebie i jedno ja dla siebie, ale to na końcu. My przekazujemy Państwa pytania. Nasze biura były czynne i są czynne w Paryżu, w Londynie i Nowym Jorku. Część pytań musieliśmy zarejestrować wcześniej na taśmie. Część pytań odebraliśmy od Państwa na kartkach, jako że nie było fizycznej siły, żebyśmy mogli rozmawiać wszyscy naraz, bo byśmy nigdy tego programu nie skończyli. I to jest tyle wstępnych moich wyjaśnień. Wobec tego witamy jeszcze raz naszego gościa. Serdecznie Pana witamy. Dziękujemy, że przyjął Pan nasze zaproszenie.
Podaj telefony.
I jeszcze raz przypomnę jeszcze Państwu telefony, pod którymi można mimo wszystko do nas jeszcze dzwonić. To jest 44 25 43, oczywiście Warszawa, i 44 00 61. No i Maciek, zaczynasz jako pierwszy.
Proszę Pana, w swojej książce Droga Nadziei pisze Pan: jestem i rozwiązuję problemy, tak bardzo się jednak nie pcham, bo do końca nie jestem przekonany, czy nie powinienem czasem zejść po drabinie. A jednak zamiast schodzić, sięga pan po najwyższy urząd w państwie, rozpoczął pan pierwszą po wojnie kampanię prezydencką. Dlaczego?
Przede wszystkim przysięgi, które w 80 roku składałem, mówiły przysięgi te o reformach w kraju. Dzisiaj jestem zablokowany jako Lech Wałęsa i mam kłopoty z realizacją zobowiązań wtedy, zobowiązań, na które przysięgałem. I w związku z tym, by ruszyć ten nienormalny układ, który się stworzył po rozwiązaniu partii, postanowiłem zrobić ruch, który powoduje wychodzenie nasze z tego zaklętego koła.
Jeszcze nim zadam Panu następne pytanie, chciałem Państwu przypomnieć, że z takim samym zaproszeniem jak do Pana Lecha Wałęsy zwróciliśmy się do premiera Tadeusza Mazowieckiego i mamy nadzieję, że zostanie to zaproszenie przyjęte, bo reguły gry są takie same dla wszystkich. A tu mam dla Pana pytanie na początek, to jest niezwykle skomplikowane. Dlaczego Lech Wałęsa zgodził się udzielić wywiadu wrogiemu rozgłośni? I to jest napisane rozgłośni Wolna Europa, co oczywiście nie jest prawdą, bo nie jesteśmy Panu wrodzy, ale czekamy na odpowiedź.
Witam Pana. Prawdopodobnie Pan prosto z Kuby przyjechał i Pan nie zna, w jakim kraju żyjemy.
No więc to znaczy, nie uważa Pan nas za wrogów.
Dlaczego Lech Wałęsa otacza się doradcami nieintelektualistami? Pyta Pani Niedbalska z Warszawy.
Właściwie Lech Wałęsa ma około 40 milionów doradców. Wszystkich słucha, wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia i wszystkim służy. A że czasami bliżej jest ktoś, kogo Państwo znają, to już inna sprawa.
Pan Gorzewski z Warszawy pyta, jak to się stało, że dawni czołowi komuniści są dziś czołowymi biznesmenami?
Oczywiście, żeby być biznesmenem, trzeba mieć pieniądze. Przypuszczam, że muszą mieć.
Lech Wałęsa tylko sobie przypisuje walkę o demokrację i wygraną w tej walce. To jest pytanie pani Ireny Kalińskiej, również z Warszawy.
Oczywiście nie przypisuje tylko sobie tych zasług. Natomiast jeśli ktoś mówi o demokracji, a mówi, by jedność utrzymać, to myślę, że większym demokratą jest ten, który mówi, że trzeba co najmniej dwie siły w Polsce mieć.
Jak ocenia pan handel pornografią na ulicach?
Nie spotkałem się, nie widziałem. Myślę, że w Polsce jeszcze to nie ma miejsca.
Co pan zrobi z emeryturami i z emerytami? To było bardzo wiele pytań od emerytów, którzy skarżą się na swoją sytuację.
No, bardzo
jako działacz związkowy.
Oczywiście, jako działacz związkowy wiem, że za mało związek w tym temacie robi i oczywiście są ograniczone możliwości. Niemniej jednak musimy jako społeczeństwo te problemy widzieć i jak najszybciej wspólnie rozwiązać. Jest źle, musi być lepiej.
Pan Jan Kowalski z Suwałk zadaje Panu następujące pytanie. Czy jeśli zostanie Pan prezydentem państwa, czy postawi Pan przed sądem ludzi, którzy są odpowiedzialni za popełnienie przestępstw poprzednich etapów?
Już sądy polskie zaczynają być normalnymi sądami i myślę, że to oni mają się w tym temacie wypowiedzieć zgodnie z wolą społeczeństwa. A ja dopilnuję, by ta wola była uszanowana.
Jak pogodzić hasło Solidarność nie da się podzielić ani zniszczyć z pana osobistą inicjatywą jej podziału? I drugie pytanie od razu panu zadam, ta sama osoba je zadała. Jak pogodzić hasła pluralizmu z pańską tendencją do autokratyzmu?
Ja myślę, że środki przekazu właśnie porobiły taki bigos, na którym się połapać nie można. Jeśli chodzi o hasło nie damy się podzielić, to oczywiście było słuszne i pozostaje słuszne w sferze dążeń. Natomiast w sferze realizacji trzeba pamiętać, że inne formy organizacyjne wymagane są do walki, a inne formy organizacyjne do pracy. I kiedy idziemy do pracy, to jeden idzie w kombinezonie, drugi w fartuchu, trzeci z teczką, a czwarty w kombinezonie. I w związku z tym, że idziemy do pracy, musimy zabezpieczyć zwycięstwa i przeformować się. Przeformowanie mówi o tym, że ci, co mówią, że nie jestem demokratą, nie mają racji, bo ja chcę właśnie wiele sił, a więc jestem bardziej demokratyczny od tych, którzy chcą utrzymać jedne siły.
Zbigniew Czech z Warszawy, pan Zbigniew Czech z Warszawy pyta, co przewodniczący zamierza zrobić, aby Solidarność stała się znów potężnym związkiem liczącym 9 milionów i komu przekaże przewodnictwo związku, jeśli zostanie wybrany prezydent?
Oczywiście przekazywać nie mogę, bo buduję demokrację i to demokracja powie co. Natomiast nie wierzę, by w tych warunkach, w którym żyjemy, kiedy budujemy pluralizm, była możliwość, by takie duże siły były, kiedy nam potrzeba dzielić się w zależności od tego, jak się różnimy. W związku z tym nie przypuszczam, by 9 milionów w tym czasie mogło zorganizować się, chyba że w celu przyspieszenia reform, wywrócenia tych reform, które dzisiaj się dzieją. Taka możliwość tylko istnieje. Innej możliwości w normalnych warunkach nie ma.
Proszę pana, pańska droga polityczna to jest droga rozstań z kolejnymi bliskimi sobie ludźmi, poczynając od Andrzeja Gwiazdy, Anny Walentynowicz, poprzez ludzi takich jak Michnik, Geremek, Wielowiejski, ksiądz Jankowski. Stąd zarzut rodzi się pod pana adresem o instrumentalne traktowanie ludzi.
Oczywiście każda ta epoka, każde te nazwiska w innym okresie co innego znaczyły i co innego robiły. I nikogo z tych nigdzie nie wyrzucałem, natomiast proponowałem, czy sytuacja proponowała inne ustawienie się. I w tym czasie, kiedy teraz jesteśmy, sytuacja wymaga, byśmy nie budowali systemu dla siebie, tylko pomyśleli, że po nas przyjdą inni, mniej sprawdzony, mniej zahartowani w boju i dla nich trzeba przygotować system, w którym by się bronił przed wszelkiego typu nadużyciami, które my dzisiaj nie mamy.
A jakich ludzi pan ze sobą weźmie, jeśli pan zostanie wybrany na prezydenta?
Notabene padło pytanie, czy zaakceptowałby pan profesora Stelmachowskiego na premiera? Któryś ze słuchaczy pytał o takie.
Oczywiście to nie takie proste, kiedy mamy układ, w zależności od tego, jaką ordynację przyjmiemy, inne prawa będą obowiązywać nawet prezydenta. I w zależności od tego, jaka koncepcja będzie, bo może być taka koncepcja, że największa partia, kto najwięcej głosów zdobędzie, to będzie miała premiera, a może tak, a może jeszcze inaczej. Prezydent musi być czuły na polityków, ale musi być czuły na społeczeństwo i zgodnie z tym kierować sprawami tak, by jedni i drudzy byli zadowoleni.
Skoro mowa o ordynacji, czy pan jest za ordynacją większościową, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, czy za ordynacją proporcjonalną?
Każda z tych organizacji może być zastosowana i każda ma mankamenty i plus. Myślę, że społeczeństwo przekonsultuje ją i w każdej można prowadzić dość dobrze sprawy reformatorskie.
Ale co pan o tym sądzi? Bo to jest bardzo istotne zagadnienie. Większościowa ordynacja wyborcza to jest silny rząd, słabszy parlament. Odwrotnie jest inaczej. Znaczy, nie przepraszam. Silny rząd, silny parlament i słabsza władza prezydencka, bo tak to wygląda.
Jednak osobowość też coś znaczy. Ja myślę, że wiele razy byłem związany i jakoś wychodziłem. I nawet przez więzienia, przez bramy. I w związku z tym chcę powiedzieć, że prawo musi pomagać i służyć ludziom. I w zależności od tego, jak służy, jak dobrze służy, trzeba je tak bardzo stosować. I mam nadzieję, że jutro, pojutrze zastanowimy się, wybierzemy koncepcję, i będziemy czuli na inne koncepcje, które życie będzie prawnie wymuszało.
A jednak na spotkaniu w rafinerii, które można uznać za pierwsze spotkanie w kampanii wyborczej, powiedział pan, że będzie pan czymś w rodzaju latającego Holendra, który będzie wszędzie tam, gdzie potrzeba, popędzał do pracy, karał tych, którzy na to zasługują.
Nie. Prawdopodobnie nie będę miał możliwości karania, natomiast będę starał się błyskawicznie rozwiązać problem. I oczywiście w różnym miejscu różne te rzeczy, różne rzeczy będą miały miejsce. I taka możliwość, że jako latający Holender tu ludzie zaskoczę wszystkich, rozwiązując pewne, znaczy pomagając w pewnych procesach. I oczywiście każdy wiec, każde spotkanie ma swój klimat i w tym klimacie odpowiedź nie może być przenoszona na inny klimat.
Pan Janusz Kęcel z Krakowa pyta, czy pan przewodniczący jest świadom tego, że w ostatnich miesiącach trwa szeptana kampania, której organizatorzy głoszą, że w Polsce źle się dzieje, bo w rządzie rzekomo jest pełno Żydów, dorabiają też semickie rodowody premierowi i ludziom z jego ekipy. Z kolei ulotka, którą mam przed sobą, tak mówił pan Janusz Kęcel, atakuje pana przewodniczącego, że chce sprzedać pan Polskę Żydom. Czy wie pan, kto to organizuje? Czy zamierza pan przeciwdziałać, zwłaszcza, że wielu naiwnych ludzi daje się nabrać na te brednie?
Myślę, że kiedy jest źle, kiedy są problemy, kiedy nie aktualizujemy sytuacji, narażamy się na różnego typu podejrzenia. Usunąć przyczyny, a skutków nie będzie. I gdybyśmy usunęli przyczyny po rozwiązaniu się partii, gdybyśmy dopuścili 65% w miejsce wolne, wtedy przekład społeczny i zrozumienie społeczne byłoby dużo większe. I dlatego też ja celuję na, jak mówię, na przyczyny, a nie na skutki. I dlatego i w Polsce antysemityzmu jako takiego nie ma, natomiast wszystko, co jest skryte, niewyjaśnione, chowane, to powoduje, że tu i ówdzie jakieś głosy się podnoszą. Ja myślę, że Polska jest już poza tym i w Polsce takie rzeczy nie będą miejsca miały. Ja robię wszystko, by wyjaśniać, a wyjaśnienie służy usunięciu takich anachronizmów.
Panie przewodniczący, dziś, to znaczy w sobotę, odbyło się spotkanie Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna i Forum Prawicy Demokratycznej, więc ugrupowań, które wchodzą w skład Sojuszu na Rzecz Demokracji z premierem Tadeuszem Mazowieckim. Chcemy panu teraz zaprezentować nagrany na tym spotkaniu oficjalny komunikat, który został po tym spotkaniu wydany i króciutko wypowiedzi osób, które w tym spotkaniu uczestniczyły.
Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna i Forum Prawicy Demokratycznej, ugrupowań współtworzących Sojusz na Rzecz Demokracji, które uważają, że Tadeusz Mazowiecki jest najlepszym kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożyli wizytę premierowi. Spotkanie poświęcone było ocenie sytuacji politycznej zaistniałej w wyniku ostatniej debaty parlamentarnej. Oba ugrupowania wyrażają zadowolenie z faktu, że wybory prezydenckie odbędą się jeszcze w tym roku. RORAT i Forum Prawicy Demokratycznej uważają, że wybory parlamentarne powinny odbyć się nie później niż w kwietniu przyszłego roku. Ordynacja wyborcza powinna godzić wymogi idei reprezentacji z koniecznością stworzenia stabilnego parlamentu. W trakcie rozmowy premier wyraził podziękowanie za poparcie, jakiego RORAT i Forum Prawicy Demokratycznej udzielają polityce rządu, którym kieruje. Premier poinformował zarazem, że o swoim stanowisku w sprawie kandydowania na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformuje w najbliższym czasie, po uchwaleniu przez parlament odpowiednich przepisów proceduralnych oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację kraju. Tyle komunikat.
Premier był w dobrym nastroju, spokojny, pogodny. Sądzę, że w dalszym ciągu gotów do ciężkiej pracy.
Wcześniejsze ogłoszenie kampanii Lecha Wałęsy spowodowało wzrostem destabilizacji w naszym kraju i premier się obawia, że ogłoszenie także jego kandydatury bezwczesne spowoduje dalsze pogłębienie się stabilności życia politycznego i gospodarczego w naszym kraju. Wydaje się, że nasza konferencja wyraźnie, że tak powiem, unauczyła państwu, że Mazowiecki jest naszym kandydatem i nic nie zapowiada, żeby miał zmienić swoje zdanie. Nie chciałem powiedzieć, że nic mi nie wiadomo na temat złego stanu zdrowia Tadeusza Mazowieckiego albo zapowiedzi jakiegoś zamachu, więc my na pewno nie zmienimy stanowiska i sądzę, że z drugiej strony taką samą konsekwencję wykaże premier Mazowiecki.
I co pan na to?
Dyskusja. W Polsce musi być dyskusja. Można negować, można chwalić. Myślę, że dobrze, że ludzie dyskutują. Na razie zobaczymy, co z tego wyniknie.
Jeśli nie ma pan nic przeciwko temu, to połączymy się teraz w naszym studiu w Monachium, gdzie nasi koledzy mają dla pana pytania z zagranicy, gdzie siedzi nasz redakcyjny kolega Sławek Sosławku. Czy nas słyszycie?
Tak jest. Do naszej redakcji napłynęła olbrzymia liczba pytań skierowanych do pana Lecha Wałęsy od naszych słuchaczy na Zachodzie. Dotyczą one najrozmaitszych aspektów życia politycznego, gospodarczego i społecznego kraju. Jednakże prawie wszystkie z nich mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie adresowane są do Lecha Wałęsy jako kandydata na urząd prezydenta, bądź wręcz przyszłego prezydenta. Zacznijmy może od pytania z Paryża.
Moje nazwisko Ewa Dynikowska z Paryża. Chciałam panu przewodniczącemu zadać pytanie, czy nie uważa, że jednym z podstawowych warunków demokracji jest ścisły rozdział kościoła od państwa, zarówno w sferze ustawodawczej, jak i zwłaszcza w sferze szkolnictwa?
Tak, tak uważam. Natomiast w Polsce nie ma miejsca na narzucania czegokolwiek. W Polsce jest kompletna wolność, a że Kościół przybliża się i chce, to ma prawo. I dlatego, że myślę, że na Zachodzie nie bardzo zrozumiano tą inicjatywę. Ta inicjatywa jest czysta i szczera i nikomu niczego nie zawiera.
Ja mam wobec tego pytanie do pana rzecz następującej treści. Ogłosił pan swoją chęć kandydowania na prezydenta tuż przed spotkaniem u księdza prymasa. Czy to była próba zapobieżenia czemuś, czy też przypadkowa zbieżność?
Proszę państwa, do wolnych wyborów będę inicjował, bo jestem moralnie odpowiedzialny za to, co się w Polsce dzieje. Na razie mamy demokrację 35%. Mimo, że sam ją tworzyłem, to jednak nie jestem zwolniony od dalszego biegu. I ponieważ czułem, co społeczeństwo powie, niezależnie od tego, co byśmy na tym spotkaniu powiedzieli, to jednak pozostałyby podejrzenia, co kombinują, co zrobili i tak dalej. I dlatego, żeby wszystkie te możliwości odciąć, powiedziałem, że okrągły stół był wspaniałą rzeczą, ale w innej epoce. Dzisiaj okrągły stół byłby nieporozumieniem, dzisiaj okrągły stół to wolne wybory. I tym sposobem uniknąłem wszelkiego typu podejrzeń, bo czuję, że takie musiałyby nastąpić.
To idąc śladem tego, co pan powiedział, w Polsce teraz bardzo często mówi się, że całe zło obecnej sytuacji bierze się z tego, co zrodziło się w Magdalence, ale ciągle nie bardzo wiadomo, co się w tej Magdalence zdarzyło. Pan tam, rozmaite domniemania dotyczące Magdalenki są używane jako broń polityczna. Pan w Magdalence był, z Magdalenki według tego, co oficjalnie mówi się, nie pozostały żadne protokoły. Czy pan jako uczestnik tych rozmów ma zamiar ujawnić w swojej kampanii prezydenckiej, o czym była mowa w Magdalence rzeczywiście?
Nie było rozmów na nic, na żaden temat, który można, czy należałoby ukrywać. To oczywiście to są domniemania, a tak jakby pozostały te po spotkaniu naszym, gdybym takiego kroku nie uczynił. Chcę powiedzieć dalej, że gdybym miał powtórzyć rolę swoją, nawet z tym doświadczeniem, które mam, dokładnie powtórzyłbym wszystko, z okrągłym stołem włącznie, z Magdalenką włącznie, bo w tamtym czasie nie było innej możliwości. Była możliwość rewolucji. Natomiast obecna sytuacja i całe kłótnie, sprzeczki, nieporozumienia biorą się stąd, że po wywróceniu partii, po tym, kiedy 65% przestała istnieć, politycy, którzy powinni byli zrobić ruch, nie zrobili ruchu. I to wszystko teraz na nas spoczywa. To wszystko nam teraz życie utrudnia. Stąd chcę jak najszybciej z tej sytuacji wyjść.
Ale pan zarzuca rządowi bardzo często pobłażliwość wobec dawnej nomenklatury, a tymczasem z tymi reliktami satelickich stronnic, takich jak SD na przykład, pan się spotyka. To gdzie tutaj jest konsekwencja?
Nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Trzeba rozliczać tego, co trzeba rozliczać, natomiast nie wszyscy, nie wszędzie i prawo powinno to robić. I ja to udowadniam, że uważam, że właśnie nie ma odpowiedzialności zbiorowej.
Pan Mirosław Wyszkowski pyta, czym Wałęsa kierował się, biorąc do kręgu doradców pana Miceckiego? I jest od razu drugie pytanie. Liczy pan na 80% zwycięstwo w wyborach, a co jeśli zwycięży pan tylko na przykład jednym głosem?
Proszę państwa, oczywiście tak, może to i niegrzecznie, może i tak nie powinno się mówić, natomiast ja mówię w określonej sytuacji. Dzisiaj byłem w telewizji, rozmawiałem z polską telewizją, prasą, radiem. Jestem przekonany, że dzisiaj mogę podnieść co najmniej o 10% swoje szanse. Dlatego, że w tym wydawałoby się ośrodku, gdzie takie sondaże piękne się odbywają, obraz jest kompletnie inny, więc ja na życiu się opieram. Ja opieram się na tym, że ja nie zabiegam. Ja zabiegam o realizację dokładnie celów, które kiedyś przysięgałem. I w związku z tym jestem przekonany, że jeśli tak postawimy problemy, a jeśli jeszcze wyjaśnimy pewne rzeczy, to wszystko musi przekonać do koncepcji, bo moja koncepcja to społeczna koncepcja, to żadna ambicja, to żadna grupa, to społeczeństwo w całej klasie.
Czy jeszcze pytanie o sprawy rozrachunków jest bardzo dużo, więc ja tutaj dość typowe zacytuję, podstawił je pan Włodzimierz Markowski z Warszawy. Czy nie uważałby pan za stosowne uznać zbrodnie komunistów za nieprzedawnione i poddać ich ostremu napiętnowaniu, by dać satysfakcję ofiarom? Podobne pytanie pan Dzierżykraj Strzyżewski domaga się, aby PZPR uznać za organizację zbrodniczą.
No i jeszcze kolejne pytanie już dołączone do tego, żeby już mieliśmy ten cały przekój gotowy. Co pan zamierza zrobić z nomenklaturą w środkach przekazu i prasie? Pyta pani Helena Karwowska z Warszawy.
Jeśli chodzi o pierwsze rozliczenia, jeśli była zbrodnia, musi być rozliczona. Natomiast wierzę w to, że nie będzie polowania na czarownicę, ale jednak będzie rozliczona sprawa zbrodni, sprawa przestępstw, sprawa grabieży, sprawa zniszczenia mojej dokumentacji. Te wszystkie sprawy trochę później, ale muszą być wyjaśnione, bo historia nam tego nie wybaczyła. Natomiast jeszcze raz powtarzam, nie ma odpowiedzialności zbiorowej. Drugie pytanie nie zapamiętam.
Drugie pytanie było
o nomenklaturę
w środkach masowego przekazu i prasie.
Proszę Państwa, oczywiście każde środowisko musi same rozwiązać ten problem, natomiast wszyscy my, działacze, musimy w tym pomagać. Ja oczywiście na to pytanie nie byłem przygotowany, ale gdybym na przykład miał rozwiązać problem telewizyjny, to gdybym dzisiaj miał taką konieczność, to zwołałbym wszystkich na godzinę którąś tam do pracy, zamknął drzwi i powiedział: teraz nie wyjdziemy, aż się porozumiemy. Nie wyjdziemy, aż usuniemy wszelkie problemy, aż ustawimy sprawę po nowemu, aż większość się na to zgodzi i będzie realizowała. A więc krótko, załatwimy problemy demokratycznie, usuńmy wszystkie przeszkody, powiedzmy sobie wszystko i do roboty.
Czy pan sobie zdaje z tego sprawę, na pewno pan sobie zdaje, że ludzie słuchają wszystkich pana przemówień i wszystkich wypowiedzi bardzo uważnie. I pan Henryk Zawada z Warszawy pytał rzecz następującą. Co ma znaczyć wypowiedź Wałęsy, że jeśli Zjednoczone Niemcy nie będą właściwie się zachowywały, to zostaną wymazane z mapy Europy?
Takiej odpowiedzi nie było, natomiast coś podobnego miało miejsce. Był ktoś z Holandii, który mnie chyba 6 godzin chodził za mną. Wszystkie rzeczy na temat Niemiec mu wytłumaczyłem. I tak był natręty, ponieważ polował na jakąś sensację. I w pewnym momencie powiedziałem: tak, proszę pana, udowodniłem panu, że to jest inna epoka, że inna cywilizacja, że tu nic nie może nastąpić po tych wszystkich doświadczeniach. I mówię: jeśli pan tak nie potrafi zrozumieć mnie, to pan sobie przeliczy, ile każda wojna kosztowała, jakie następstwa powodowała. I on skonkludował to, powiedział tak: no tak, jeśli tak, Niemcy by już podzielone, to w ogóle Niemcy by nie istniały. A ja mówię: a widzi pan? I z tego on zrobił, że to ja powiedziałem, a ja w ogóle nie brałem udziału w tym wszystkim. I to dołożył mi, nie wiem czy złośliwie, czy był przeciwnikiem procesów łączeniowa. W każdym razie robi mi bardzo nieprzyjemną sprawę. Nigdy tak nie pomyślałem, nigdy tak w taki sposób nie odpowiadałem.
Pan Kazimierz Stachyra z Marku w województwie elbląskim, który przedstawił się jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego, pyta: czy wziął pan pod uwagę, rozpoczynając kampanię prezydencką, że społeczeństwo jest na tyle zmęczone, że nie pójdzie do wyborów, ewentualnie do wyborów pójdą tylko byli komuniści?
Myślę, że jednak tak nie jest. Natomiast problem jest inny. Czy potrafimy udowodnić, żeby jednak inaczej się społeczeństwo zachowało? Myślę, proszę pana, że pan musi trochę popracować, by pan miał lepsze społeczeństwo. Ja spotykam lepsze społeczeństwo. Przychodzą nawet w sobotę wolną.
A to wobec tego, dlaczego pan zaproponował w pewnej chwili, żeby udział w wyborach był obowiązkowy, jeśli jest pan w tym.
Ja powiedziałem o obowiązku, ale obowiązku wynikającego z patriotyzmu. Tak trzeba uświadomić konieczność, tak trzeba pokazać możliwości, że nikt, kto dobrze myśli o ojczyźnie, nie uniknie głosowania. Natomiast to musi zrobić ludzie intelektu, to musi kultura, to musi środki przekazu, muszą tak dużo napracować, aby społeczeństwo patriotycznie ten akt wykonało. Ja wierzę w to, bo wierzę w polski patriotyzm.
Prosił pan o pytania ostre, bezkompromisowe i takich nam słuchacze nie szczędzili. Oto jedno z pytań pani Danuty Niedbalskiej z Warszawy. Pyta ona, jak próżne i zawistne postępowanie pana ma się do etyki chrześcijańskiej.
No muszę powiedzieć, trzeba by udowodnić, gdzie pani widzi te zawistne i próżne. Ja może pani powiem inaczej. Gdybym taki był zawistny i próżny, to teraz bym te zabawki, które i pani mi wręczała, i pani dołożyła się, by Wałęsa tak dużo w arenie zarobił, tak dużo taką opinię miał i tak był zapraszany, że wziąłbym to wszystko, pojechał i właśnie korzystał z tego, co tak dużo dla mnie zrobiliście. A jednak nie robię, jednak w tych warunkach, zdając sobie sprawę, jak ciężko będzie, jak wiele kłopotów, podejmuję się jeszcze pracy, a więc nie ma mowy o jakichś zawiściach, bo nikomu nic zawistnego nie zrobiłem i nie myślę zrobić. W duchu chrześcijańskim będę pełnił każdą funkcję, jakie społeczeństwo mi powierzy.
Maciek, ja proponuję teraz, żebyśmy wpuścili pytania, które nagraliśmy w osłuch. Część pytań, co prawda bardzo niewielką, ze względów technicznych nie byliśmy w stanie więcej, nagraliśmy na taśmie. Poproszę.
W niektórych środowiskach wyrażane są obawy, że stosunek pana przewodniczącego do inteligencji jest niechętny i że następstwem objęcia przez pana urzędu szefa państwa byłaby dyskryminacja tej grupy społecznej. Czy mógłby pan ustosunkować się do tych opinii?
Kochana pani, umiałem walczyć, prowadzić razem z panią walkę i wygrać z komunizmem. Czyli bym był takim heretykiem i nie doceniał inteligencji, intelektualistów, ludzi mądrych. Oczywiście ten fakt, który miał miejsce w przypadku jakiejś takiej błyskawicznej odpowiedzi panu z polityki, który napisał bzdety, nazwałem go wtedy jajogłowym i tak dalej, ale w konkretnym przypadku, konkretnemu człowiekowi został przeniesiony w inne miejsce, w inne warunki i teraz używany jako broń przeciwko mnie. Dobrze, że pani o to pyta, bo niech ludzie wiedzą, że wiele razy przenoszone są rzeczy z różnych miejsc, wieców, które mają swoje prawa, swój klimat, przenoszone się są w inne miejsce i podawane jako występ prezydencki. To jest i tu można mieć pretensje do dziennikarzy za to, że robią takie właśnie nieprzyjemne rzeczy.
Pan Edward Stroński z Wrocławia zadaje panu 3 w gruncie rzeczy pytania, ale bardzo zbliżone. Po pierwsze, jakie sumy z budżetu własnego przewiduje pan na kampanię wyborczą? Po drugie, kto będzie finansował, czy kto finansuje pańską kampanię? I wreszcie trzecie pytanie, już takie mniej istotne, może czy sam pan płaci swojemu szoferowi i ile, co myślę, że nie jest takie istotne.
Po pierwsze, jak pan wie, bo to wszyscy wiedzą, nie biorę żadnych wypłat, jadę z chałtury, którą robię, to znaczy książkę jedną, książkę drugą napisałem. A więc tu za swoje pieniądze żyję. Natomiast jeśli chodzi o kampanię, z tego co już teraz widzę, to jeszcze na kampanii dużo zarobimy. Jest wielu chętnych, którzy stawiają na mnie tak w kraju, jak i za granicą. A więc jestem przekonany, że przy okazji mojej kampanii bardzo dużo pieniędzy wpłynie na cele społeczne.
Ja proponuję, żebyśmy się jeszcze raz połączyli z Monachium. Sławku, prosimy bardzo.
Tak, mamy szereg pytań. Może zacznijmy od pytania z Nowego Jorku. Pani Maria Kołnierzak pyta, jaką funkcję widzi pan Wałęsa dla siebie w życiu politycznym, jeśli nie zostanie wybranym prezydentem? Co będzie pan robił?
Otóż oczywiście mam wiele koncepcji. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że świat dał mi Nagrodę Nobla i spodziewa się, że na arenie międzynarodowej też będę musiał za to zapłacić. Na razie tylko udało mi się wejść w konflikt, znaczy nie w konflikt, ale pomóc rozwiązać konflikt w Chile związany z Pinochetem. To jest za mało jak na nobliste i w przypadku innym będę, znaczy w przypadku, kiedy społeczeństwo wybierze sobie innego przywódcę, uniosę się w tamtą stronę i będę służył ludziom, bo dużo we mnie zainwestowano, tak w Polsce jak za granicą.
Kolejne pytanie z Londynu. Pan dr Leopold Łabędź. Jak długo uważa pan zajmie proces pozbycia się nomenklatury średniego i niższego szczebla i co pan zamierza w tej sprawie uczynić?
Proszę pana, to jest pytanie na całą noc, dlatego że trzeba by powiedzieć, w jaki sposób usuwamy, co to jest nomenklatura. Ja myślę, że kiedy wejdzie gospodarka rynkowa, ale gospodarka rynkowa nie tylko w ekonomii, ale przede wszystkim w ekonomii, ale rynkowa i w sprawach społecznych, i w sprawach politycznych, to gospodarka rynkowa wypluje wszelkiego typu ludzi nieprzydatnych, ludzi, którzy biorą pieniądze i za mało robią. A więc system rozwiązań oparty na rynkowości wykluczy wszystko, co jest zbędne.
Czy docenia pan to pytanie z Paryża, czy docenia pan rolę kobiet w życiu politycznym i czy powierzy pan kilka stanowisk kobietom?
Muszę powiedzieć, że z kobietami się lepiej pracuje.
To jest to odpowiedź, która wyjaśnia wiele, ale pan Lech Kańcok z Warszawy pyta, czy poza wypędzeniem diabła z Polski, czyli walką z resztkami komuny i hasłami, które żywo sięgają rewolucji francuskiej oraz oczywiście Solidarności z lat 80., chce pan zaprezentować Polakom wizję Polski i jaką, bo inaczej będą siedzieć w domach.
Oczywiście, proszę państwa, na razie programu nie zgłaszamy, bo nie ma warunków formalno-prawnych. Na razie tylko moje zgłoszenie dotyczyło ruchu politycznego i wyciągnięcia nas z marazmu, z głupiej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy ja i my wszyscy. I dlatego to spełniło się, natomiast program, oczywiście i ja mam tak zewnętrzny, a więc międzynarodowe jakieś ułożenie, polskie propozycje, jak i wewnętrzny, ekonomiczny, polityczny i inny. Oczywiście śmieję się z tych, przepraszam, z tych koncepcji, że polski prezydent to może podobny do RFN-u, może do Francji czy do Anglii. Proszę państwa, Polska jest jedna i prezydent polski będzie w ogóle inny w moim mniemaniu, jak ci inni, bo nie ma drugiej Polski, nie ma drugiego takiego przypadku i takich problemów i kłopotów. W związku z tym będą propozycje, niemniej jednak cała filozofia będzie oparta na tym, by całe społeczeństwo było prezydentem, by całe społeczeństwo budowało Polskę, a ja tylko je dopingował, zachęcał, pomagał, usuwał i tak dalej.
To jest to odpowiedź, która wyjaśnia wiele, ale pan Lech Kańcok z Warszawy pyta, czy poza wypędzeniem diabła z Polski, czyli walką z resztkami komuny i hasłami, które żywo sięgają rewolucji francuskiej oraz oczywiście Solidarności z lat 80., chce pan zaprezentować Polakom wizję Polski i jaką, bo inaczej będą siedzieć w domach.
Oczywiście, proszę państwa, na razie programu nie zgłaszamy, bo nie ma warunków formalno-prawnych. Na razie tylko moje zgłoszenie dotyczyło ruchu politycznego i wyciągnięcia nas z marazmu, z głupiej sytuacji, jakiej się znaleźliśmy ja i my wszyscy. I dlatego to spełniło się, natomiast program, oczywiście i ja mam tak zewnętrzny, a więc międzynarodowe jakieś ułożenie, polskie propozycje, jak i wewnętrzny, ekonomiczny, polityczny i inny. Oczywiście śmieję się z tych, przepraszam, z tych koncepcji, że polski prezydent to może podobny do RFN-u, może do Francji czy do Anglii. Proszę państwa, Polska jest jedna i prezydent polski będzie w ogóle inny w moim mniemaniu, jak ci inni, bo nie ma drugiej Polski, nie ma drugiego takiego przypadku i takich problemów i kłopotów. W związku z tym będą propozycje, niemniej jednak cała filozofia będzie oparta na tym, by całe społeczeństwo było prezydentem, by całe społeczeństwo budowało Polskę, a ja tylko je dopingował, zachęcał, pomagał, usuwał i tak dalej. A więc inna filozofia podejścia do tego tematu w ogóle nie mająca miejsca nigdzie.
I jeszcze jedno pytanie, które się wiąże z tym. Niektóre grupy, powołując się na konstytucję kwietniową z 1935 roku, chciałyby widzieć na prezydenta, czy na urząd prezydenta, jak rozumiem, pana Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta RP na obczyźnie jako kandydata na prezydenta w Polsce na okres przejściowy. Jaki jest pański stosunek do następującej propozycji?
Oczywiście jest to jedna z propozycji. Można tak daleko się posunąć, powiedzieć w imię zasług, w imię ciągłości niepodległej Polski, że i tak może by i moralnie było wskazane. Natomiast ja myślę, że jednak trochę są inne czasy, że ten problem każdy prezydent musi rozwiązać. Kiedy będą wolne wybory, wtedy i prezydent, i rząd zaprosi tych ludzi, którzy oddali prawie całe życie niepodległej Polsce, podziękuje, uhonoruje, a wręcz zaprosi więc razem z książeczkami ciekawymi wszystkimi do Polski. Tu razem Polskę będą budować z nami. I tak myślę, że zakończy się ta walka o niepodległą Polskę i tak będzie stworzona Polska razem niepodległa, pamiętająca te zasługi tych świetnych ludzi.
Pytanie mam od pana Gawlaka z Bielska Białej.
Czy nie boi się pan, to są właściwie dwa pytania, czy nie boi się pan w Polsce wybuchu nacjonalizmu? Czy biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy, widzi pan jakieś podobieństwa między sytuacją Niemiec w dniach, kiedy rodził się tam narodowy socjalizm, z obecną sytuacją Polski? Jeśli tak, to jakie pan z tego wyciąga wnioski?
No ja myślę, że nie ma podobnych sytuacji, choć tam może teoretycy widzą jakieś podobieństwo. Dzisiaj jest inna kultura społeczeństwa, inny intelekt, inne rzeczy, inne parametry, inna sytuacja. Oczywiście wiele rzeczy dzisiaj nie przewidujemy, wiele rzeczy może nas zaskoczyć, natomiast wierzmy w człowieka, wierzmy w jego mądrość, wierzmy w to wszystko. Ja głęboko wierzę, że przy rozumnym prowadzeniu spraw politycznych i innych jesteśmy w stanie zrobić dużo i te zagrożenia wszystkie będą eliminowane. Tylko trzeba zrobić dostęp wszystkim, którzy chcą mieć dostęp i takie systemy zrobić, by one były drążne i te systemy były zrozumiałe. Na razie nie dopracowaliśmy się takich rzeczy i takie zagrożenia są. Choć nie w tej klasie, bo i nacjonalizm i inne rzeczy, określenia to są starej epoki i one dzisiaj co innego mogą znaczyć, a w Polsce w ogóle nieprawdopodobne. Ale w innych krajach prawdopodobieństwo jest podobizny, ale nie tak, jak my to widzimy.
Tutaj dzwoniła do nas pani Maria Leski z miejscowości Pińsko-Szczecińskim. Ona pyta, jaki będzie wkład pana, jeśli zostanie pan prezydentem, w pojednanie narodowości polskiej i ukraińskiej, biorąc pod uwagę fakt, że obraz Ukraińca był zafałszowany przez rządy totalitarne, zarówno polski, jak sowiecki. I tutaj pan Laskowski z Poznania pyta, co pan zrobi, żeby nauczyć naród polski tolerancji?
Myślę, że znów rozważamy pewne rzeczy niebezpieczne i brzydkie, które miały miejsce w historii. Natomiast to była inna epoka. Dzisiaj naprawdę świat, młodzież, szkoła, wszystko poszło w innym kierunku i inne rzeczy musimy rozwiązać. Oczywiście ja nie wiem, co jest napisane, jeśli chodzi o jakieś nasze stosunki z państwami, które na wschodzie się teraz odradzają. Natomiast jedno jest pewne. Ja zresztą powiedziałem to ambasadorowi, kiedy był u mnie. Wcześniej, dużo wcześniej, jeśli chodzi o wojska i o to, że...
Jakiemu ambasadorowi?
Na radzieckiemu, kiedy był u mnie, z tego było wielki kłopot. No, bo to tam chodziło o wycofanie wojsk i jednocześnie chodziło o to...
Już go usunięto w międzyczasie.
No tak, ale ja nie mogłem inaczej postąpić, bo przecież nie będę o pietruszce rozmawiał, tylko o tym, co Polaków interesuje. A teraz nie wiem, czy jeszcze jeden punkt, który ja tam poruszyłem, czy on jest wzięty pod uwagę, a ten punkt mówił, że Polacy muszą mieć dostęp do historycznych miejsc polskich, do wszystkich kości polskich. Nie ma pytania czy, tylko jak to zrobić. I oczywiście bez walki, bez bijatyk, ale otwartość musi być do wszystkich polskich świętych miejsc i odwrotnie. W stosunku do Polski też musi być otwartość dla wszystkich ludzi, którzy tu mają jakieś szczątki swoich bliskich.
Jest wiele pytań dotyczących ludzi, którzy są wokół pana. Niedawno było pytanie o pana Micewskiego, a teraz pan Henryk, przepraszam, pan Zbigniew Raczek z Warszawy pyta, jak pan ocenia działalność i wpływy pana Zdzisława Najdera?
Znów, jak tak popatrzymy, to ci, co się interesują polityką, wiedzą, że ten ruch, kiedy zacząłem budować koncepcję pluralistyczną, kiedy przeraziłem się monopolu, nawet solidarności, musiałem zrobić ruch z człowiekiem, który miał nazwisko, miał pewne koncepcje, pewną posturę intelektualną i inną, a jednocześnie nie był z nikim związany. I taki ruch zrobiłem z panem Najderem. Pan Najder kieruje, jestem zadowolony z tym wszystkim, kieruje Polskę w kierunku pluralizmu, daje możliwości, by ścierały się poglądy, byśmy wypracowali model płynnego przejścia wszystkich nas do pluralizmu, by były takie możliwości dyskusji, a i formułowania jakichś poglądów, planów.
Ja proponuję, żebyśmy nasz miły dwugłos Maćka i mój na chwilę przerwali, dali państwu szansę posłuchać innego głosu, może któryś z naszych słuchaczy.
Moje pytanie do pana przewodniczącego Lecha Wałęsy. Chcę wiedzieć, czy rekomendując na premiera Tadeusza Mazowieckiego, znał jego filozofię grubej krechy, ponieważ jednocześnie chcę wiedzieć, jeśli znał, czy w dalszym ciągu jest zwolennikiem tej grubej krechy, ponieważ wydaje mi się, że ta gruba krecha jest przyczyną tej stagnacji, jaka w tej chwili istnieje?
Oczywiście znamy się parę lat, ponad 10 lat z panem premierem Tadeuszem Mazowieckim. I oczywiście ja też jestem za grubą kreską, nie uważam, że to jest jedyna przyczyna, bo inne są właśnie nie autoryzacja sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, a więc nie wypełnienie luki po partii. Natomiast gruba kreska w moim jakimś takim zrozumieniu polega na tym, że nie rozliczamy, czy nie karzemy zbiorowo, czy nie obwiniamy zbiorowo. Natomiast każdy, kto ponosi winę za różne rzeczy, musi być rozliczony, ale to już prawo musi rozliczyć. I dalej, każdy, kto w dalszym ciągu idzie tą drogą, powinien być podwójnie rozliczany. A więc gruba kreska tak, jeśli chodzi o odpowiedzialność zbiorową, natomiast nie ma grubej kreski tam, gdzie były przestępstwa czy są. Ale to już wyspecjalizowane jednostki muszą tego dokonać. I trzeba zachęcać, trzeba pomagać, by to się stało. Nie może być okradania Polski, nie może być zagarnięcia mienia polskiego, to wszystko musi wrócić do społeczeństwa.
Proszę pana, drużyna Wałęsy wygrała wybory 4 czerwca ubiegłego roku. Pan teraz wielokrotnie publicznie mówił, że jest pan niezadowolony zarówno z rządu, jak również z parlamentu, czyli praktycznie biorąc z ogromnej części tej drużyny. Jak wobec tego ludzie mogą mieć teraz zaufanie do przyszłych pańskich wyborów, jeśli poprzedni wybór okazał się, zdaniem pana, już dzisiaj nietrafny?
Żeby przeprowadzić rozwód, trzeba się z żoną pokłócić. Żeby pluralizm budować między przyjaciółmi, jest to straszny dramat dla mnie. Przecież ja bardzo lubię profesora Gieremka, Adama Michnika i innych, ale jednak uważam, że musimy zbudować w Polsce pluralizm. Musimy robić systemy nie dla nas, a dla następców po nas. I w związku z tym to, co ja mówię, mówię w kontekście tym, aby spróbować zbudować Polskę podobną do świata. Przecież świat nie buduje solidarności, a więc nie pasuje do nas. To my musimy się do świata dopasować. A jak to zrobić? Ja nie wiem, czy trafnie to zrobiłem, mówiąc lewa, prawa. Ja wiem tylko, że nie można być w monopolu. Już dzisiaj, popatrzmy, wiele jest dowodów na to, że już dzisiaj za długo trwaliśmy w monopolu i dzisiaj w niektórym przypadku ten monopol szkody nam przynosi. Za późno ten ruch zrobiłem.
Ja mam wobec tego do pana następujące pytania. Wybory prezydenckie zgodnie z kalendarzem przyjętym przez Sejm i Senat mają być w grudniu. Tymczasem sprawa zakończenia kadencji Parlamentu Polskiego, decyzja na ten temat ma być podjęta dopiero w marcu. Wobec tego, zakładając, że pan wygrywa wybory prezydenckie, będzie pan skazany, czy też będzie pan musiał przez co najmniej 3 miesiące współpracować z istniejącym obecnie parlamentem. Jak pan sobie wyobraża tą współpracę?
No i z rządem.
Proszę państwa, znów trzeba rozumieć, że ja właściwie nie mam pretensji ani personalnych, ani programowych. Ja tylko chcę, byśmy pracowali w określonych kierunkach, w kierunku pluralizmu, w kierunku stwarzania możliwości, w kierunku autoryzacji sytuacji, jaka się znalazła. A więc to wszystko, oczywiście przy moim jakimś sposobie pracy, trzeba będzie się trochę więcej napracować, będzie to szybciej, będzie to zdecydowanie i to oczywiste. Także tylko to należy rozumieć. Natomiast w każdych innych konfliktów nie przewiduję, bo ja jestem raczej zgodnym człowiekiem.
Ja tutaj mam pytanie dotyczące związku, bo od tej problematyki zupełnie odeszliśmy. Pan Andrzej Michalski z Radomia pyta, dlaczego przez ostatnie 1,5 roku nie zrobił pan nic dla związku Solidarność, to znaczy dla pracowników?
Proszę pana, jeśli pan zrobił chociaż 1% więcej ode mnie, to gratuluję panu. Bo żeby mówić, że nic nie zrobiłem, to trzeba wiedzieć, co zrobiłem. I proszę pana, to po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że ja też nie jestem zadowolony. Świat pracy ma strasznie ciężko. Miał wielkie nadzieje. Natomiast trzeba pamiętać, że przede wszystkim my wszyscy dostaliśmy spuściznę pokomunistyczną, że musimy najpierw zbudować, oczywiście i rozliczyć, żeby mieć, żeby dzielić. I w związku z tym jestem przede wszystkim najpierw Polakiem, który buduje, a potem Polakiem, który uczciwie będzie starał się dzielić. A ponieważ idzie to za wolno, idzie to za słabo, szukam miejsca, by mógł zrealizować to, co pan mówi, by mógł zrealizować i to, by związek był lepszy, by związek miał lepsze miejsce, by związek miał więcej do dzielenia. Stąd moje podejście do tego tematu prezydenckiego i innego właśnie tylko i wyłącznie z tych powodów.
Pan Maciej Kubrykowski z Nowej Zelandii zadaje nam następujące pytania, właściwie to stwierdza coś i potem zadaje pytanie, że miesiąc temu przebywała w Nowej Zelandii pani Józefa Henelowa i zapytana o pana, czy o pana Wałęsa odpowiedziała.
Pan Bałęsa to samochody, wille i wszystko, co się z tym wiąże. Co pan na to?
Nie przypuszczam, by tak niepoważna i tak niepoważna odpowiedź dała pani Henrowa. Jeśli dała, to jest po prostu nieuczciwa.
Mamy jeszcze pytanie z Wiednia i czeka słuchacz. Prosimy bardzo.
Moje nazwisko jest Maria Barski z Wiednia. Pani Wałęsa, pan w bardzo wyszukany sposób wyraża swoje myśli. Czy zamierza pan do objęcia prezydentury ukończyć porządny kurs retoryki?
Nie wiem, wie pani, ja myślę, że to mi wystarczy, by być prezydentem. A jeśli komuś jest mało, niech kończy. Ja wierzę w mądrość i wierzę w to, żeby trzeba się uczyć dzieci swoje bardzo godnie do nauki. Natomiast ja już pozostanę takim, jakim jestem. Ja już się modlę o zdrowie, a rozum trochę późno.
Pytanie pana Topera z Warszawy. Jak pan jako prezydent będzie przeciwdziałał arogancji władzy, biorącej się nie tylko ze źródeł komunistycznych, biorąc pod uwagę fakt, że osoby z pana otoczenia nie są również od niej wolne?
Właśnie to, co robię, wszystko zmierza do tego, by pluralistycznie, by systemowo bronić się przed wszystkimi niekorzystnymi zjawiskami. Demokracja to lekarstwo na wszelkiego typu łamanie prawa, brak szacunku itd.
Pan Jacek Dąbrowski z Wrocławia zadaje panu dwa pytania związane z nauką religii w szkole i powiem tak. Czy pan jako prezydent podjąłby się zakwestionowania legalności wprowadzenia religii do szkół poprzez zarządzenie i instrukcje? To jest pierwsze pytanie. I drugie jest dosyć zbliżone. Czy jako autorytet moralny pochwala pan zamykanie przed dziećmi sal katechetycznych i powszechną technikę szantażu, albo religia w szkole, albo w ogóle jej nie będzie?
Coś podobnego nie słyszałem. Nie wierzę, by takie rzeczy miało miejsce. Księża to i Kościół to 1000 lat doświadczeń. I proszę pana, to są insynuacje. Ja wiem, że jestem praktykującym katolikiem. Ja wiem, że Polska, że religia i Kościół w Polsce przetrzymał ten kraj i dzięki Kościołowi istniejemy. I nie wiemy jeszcze, ile razy będzie nas w historii ratował. Nasza symbioza jest przykładem, symbioza pięknego współdziałania Kościoła i społeczeństwa jest, może być przykładem dla tego świata. Oczywiście paru ludziom to się nie podoba i paru ludzi chce poprzeć tą piękną symbiozę. I dlatego tu nie ma żadnego narzucania. Tu jest wielki szacunek. Tu jest Kościół chce człowieka wychować nowego na moralności, na uczciwości. Dlatego nie przeszkadzajmy zrobić nowe pokolenie Polaków.
Z tej samej dziedziny, czy zdaniem pana powinno dojść do zmiany ustawy o przerywaniu ciąży? Czyli czy pan jest zwolennikiem tej ustawy senackiej o ochronie dziecka poczętego, projektu?
W tym temacie popieram linię Kościoła.
Proszę pana, jest pytanie o pana Mierzwińskiego z Gliwic. Co było istotnym powodem rozdźwięku między panem a grupą pana Mazowieckiego i co teraz ciągle przeszkadza wam, to znaczy obu stronom, w porozumieniu się?
Ja myślę, że rzeczywiście tu koledzy, przyjaciele i otoczenie zrobiło najwięcej, by nas pokłócić. To chyba celowa robota. Między nami większych konfliktów nie było. Natomiast dzisiaj już one się rysują, chociaż może tylko czy to konflikt i to, że ktoś się ubiega o stanowisko, czy to jest konflikt. Myślę, że nie. Myślę, że pozostajemy przyjaciółmi i myślę, że na swój sposób będziemy Polskę budować.
Byłem świadkiem, jak Polonia pana przyjmowała w Stanach Zjednoczonych. Zresztą jeździłem za panem w czasie pańskiej wizyty. I jest pytanie pana Mariana Łozy z Chicago. W jaki sposób chce pan zmobilizować Polonię w swojej kampanii wyborczej?
Myślę, że Polonia, właśnie, obraz mój na zagranicy trochę lepiej wygląda i wygląda. W Polsce było różnie. Natomiast trzeba będzie coś zrobić. Tylko jeszcze raz powtarzam, że udowodniłem 10 lat, że potrafiłem tę walkę prowadzić. I teraz popatrzmy, od którego momentu zaczęło się, że nie potrafię. Od momentu, w którym powiedziałem, że trzeba przyspieszenia, że musimy z tego wyjść. No popatrzmy, co Sejm zrobił. No oczywiście zrobił 7 miesięcy później przyspieszenie. Czy jak mówiłem o tym, że trzeba demokracji bronić się przed monopolem. No i popatrzmy, dzisiaj już ci wielcy politycy wpadają na to, że to trzeba było zrobić i robić. A więc wszystko to, co robiłem, udowodni, że ja miałem rację. Brzydko to, że ja mówię ja, ale to już mój język taki. Natomiast mogą tupać, mogą klaskać, mogą gwizdać, ale fakty są bezsporne, to ja miałem rację.
Czy przemiany, pyta pan Renkel z Bydgoszczy, przemiany, które nastąpią w rezultacie przyspieszenia, o którym zresztą pan przed chwilą mówił, pójdą pana zdaniem w kierunku konserwatywnym, czy też liberalno-lewicowej.
Proszę Państwa, przyspieszenie każdy inaczej rozumie. Politycy w Sejmie uważają, że muszą nadgodziny ustawy robić inni. Otóż przyspieszenie w polskich warunkach to jest przede wszystkim stworzenie możliwości dla innych, poszerzenie miejsca dla innych. A ci inni mają wolne, otworzone blokady, zrobią, przyspieszą. Inaczej przyspieszy hutnik, inaczej kioskarz, inaczej inni. I dlatego tak trzeba rozumieć przyspieszenie, a nie jakieś teoretyczne bajki.
Mam wobec tego pytanie, które zadaje panu pan Tadeusz Kruk z Gryfina. Pyta pan, czy ma pan zamiar przewietrzyć Warszawę i warszawskich, a nie tylko intelektualistów?
Otóż takie pytanie było i tu zrobiło dużo burzy. No, oczywiście, jeśli wejdzie pachnący Hansa, no to się klimat zmieni i w każdym pomieszczeniu, gdzie wejdzie, jeszcze żona jego w jakimś tam kreacji pięknej, a więc tak rozumiejąc, oczywiście będzie to zmiana, bo jednak w paru miejscach będę bywał, jeśli będę w Warszawie choć trochę mieszkał. I tak to trzeba rozumieć, ale nie rozumieć, że nie wiem jak rozumieć, że powyrzuca, pozamyka, bo odpycha. Otóż nie, ja lubię też towarzystwo, lubię porozmawiać, lubię w karty pograć, ale bez pieniędzy, bez alkoholu, bo już tego nie mogę.
Proszę pana, w Polsce jest bardzo wiele dzisiaj niepokojów na temat możliwości wykupienia nas, zwłaszcza przez Niemców. Z drugiej strony wiadomo, że napływ kapitału jest koniecznością dla polskiej gospodarki. Co pan by odpowiedział na te obawy?
Myślę, że ironicznie świat się ułożył i Polacy to nie gęsi i handlować potrafią. Dzisiaj widzimy, że właśnie wszystko inaczej wygląda. Niemcy o pokój zabiegają, Izrael walczy, wojnę prowadzi, Polska handluje wszędzie, gdzie się da. W związku z tym, kiedy będą możliwości, Polacy udowodnią światu, że potrafią wykupić jeszcze i innych.
Pan, przepraszam, bo to wobec tego ja bym tutaj pociągnął to pytanie. Pan się nie obawia tego wykupu, czy pan podziela te obawy?
Nie, oczywiście obawy tego typu są. Ja myślę, że kiedy stworzymy możliwości, kiedy rozwiążemy inaczej, spojrzymy na problem, kiedy damy Polakom możliwości, to my bardzo szybko potrafimy też kupować i też wykupić, nie wiem, Berlin.
Ale czy w tej chwili uważa pan, że społeczeństwo, że ludzie w Polsce są w stanie, czy mają tak wielki zasób kapitału, że są w stanie dokonać tej reprywatyzacji?
Zaraz. System Polaków ograbił. Od tego trzeba wyjść.
No właśnie, więc nie mają.
Zaraz. I ja, idąc dalej tym tokiem myślenia, trzeba powiedzieć, że Polska jest bogatsza tym tokiem myślenia, mówię, od Stanów Zjednoczonych. Bo w Stanach Zjednoczonych jest, nie wiem, 30% państwo posiada własności wszelkiego typu, a w Polsce prawie 100%. A więc oddajmy to społeczeństwu te bogactwo i dajmy, żeby robili na tym interes. Jeśli najpierw rozdamy, damy na kreskę, na konto, to już jest technika, to Polacy w pierwszym rzędzie zagospodarzą Polskę. To jest, jak powtarzam, techniczne wykonanie. Oczywiście, jak nie damy możliwości, nie damy środków, nie otworzymy banków, nie damy kredytów, nie ułatwimy Polakom, to jest błąd techniczny, no i tu trzeba trochę uważać oczywiście.
Tutaj ja mam pytanie dotyczące polityki zagranicznej. Czy pana zdaniem Polska powinna ubiegać się o wejście do NATO, bo czy pozostać w Układzie Warszawskim, czy może stać się krajem neutralnym?
Ja dziś uważam, że coraz bardziej śmieszne wydają się te pakty, że one są coraz mniej potrzebne. Ale oczywiście żyjemy na skraju epok, jest wiele jeszcze niejasności i zagrożeń, trzeba uporządkować, ale od tego typu rozwiązań będziemy odchodzić. Dlatego, że dzisiaj są gorsze zagrożenia. Dziś nie jest groźny pakt warszawski czy pakt NATO. Dziś groźne są Czarnobyle, kwaśne deszcze i inne typu choroby i tak dalej. I to jest naprawdę zagrożenie. I patrząc tak, musimy zmierzać do porozumień, do otwarcia się, bo już cywilizacja przekroczyła granice niebezpieczeństwa, typu Czarnobyl przekroczyły granice, technologia, technika, satelity przekroczyły granice, a więc my jako ludzie wreszcie przekroczmy i usujmy wszelkie przeszkody, a to się może stać, kiedy wyrównamy poziomy ekonomiczne między krajami.
Mam dwa pytania, które w jakiś sposób są styczne czy zbieżne, aczkolwiek niezupełnie. Pan Zieliński z Warszawy pyta, jak pan pomoże Polakom w związku sowieckim? I pytanie drugie, pani Elżbiety Chlebowskiej, co pan zrobi w sprawie odszkodowań od Niemiec i Związku Sowieckiego dla Polski? Tu, nie wiem, pani Chlebowska obliczyła, że to powinno wynieść 100 miliardów dolarów.
Proszę państwa, tego typu programy oczywiście już posiadam i już się kończę, natomiast jeszcze raz powtarzam, niegrzecznie byłoby, gdybym dziś formował programy, łamiąc prawo, czy nieprzygotowanie prawne do tego typu pracy. Ja muszę świecić przykładem stosowania prawa, więc zaczekajmy na parę dni jeszcze, kiedy będą warunki prawne do programowego wystąpienia Lecha Wałęsy.
I wobec tego, że nasz czas już się niebawem będzie kończył, proponuję, żebyśmy jeszcze raz wezwali Monachium. Sławku, prosimy was.
Tak, może zacznijmy od pytania z Paryża i jeszcze potem jedno pytanie gospodarcze. Oba pytania dotyczące sytuacji gospodarczej. Paryż.
Nazywam się Jacek Marchewczyk. Jestem jednym z trójki lekarzy wybranych na pierwszym Krajowym Zjeździe Solidarności do Komisji Krajowej z regionu Małopolska. W stanie wojennym i tak zwanym powojennym, aktywny w podziemiu, a od ostatniej tak zwanej generalnej amnestii politycznej 1986 roku znalazłem się w Paryżu. Pierwsze pytanie. Popularne, czy wręcz chwytliwe w Polsce stało się hasło obrony przed tak zwanym wyprzedawaniem majątku narodowego. Lansują je przede wszystkim skrajne grupy polityczne. Z perspektywy tego, co tu się dzieje, a więc na Zachodzie, jest to hasło wręcz samobójcze dla polskiej gospodarki. Co zamierza pan zrobić, by zwalczać to niebezpieczne hasło?
Ja muszę dostrzegać ten problem i muszę postarać się o dowody, a jednocześnie muszę zrozumieć niepokoje. Wszystko to jest w kwestii prawnej, formalnej i w świadomości. Myślę, że uda się mi w programie to udowodnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca, a to wszystko będzie służyło Polsce. W niedługim czasie w tym temacie się wypowiem.
Drugie pytanie, tym razem z Nowego Jorku. Czy podtrzymywanie poparcia dla wielkiego przemysłu i fabryk gigantów nie należy traktować jako spadku po komunizmie? Przecież średni i drobny przemysł łatwiej i szybciej potrafi przestawić się na produkcję poszukiwanych towarów. I co pan na ten temat?
Oczywiście, proszę panów, ja wiele razy mówiłem, ja myślałem, że to już jest znane w świecie, że mamy Polskę tą pokomunistyczną, która właściwie w 70% była budowana politycznie, ekonomia politycznie budowana, więc w miejscu, gdzie politycznie to odpowiadało, tak jak Huta Katowice, czy Huta była Lenina i wiele takich miejsc jest, i drugą Polskę, którą chcemy efektywnie i ekonomicznie budować. I oczywiście w zależności, na którą Polskę patrzymy, tak musimy rozwiązania do niej stosować. I oczywiście ma pan rację, że wiele naszych zakładów nigdy nie będzie konkurencyjnych i nigdy nie będzie dobrych. Ale znów, trzeba tu zastosować tezę Kuronia, który mówi nie palić komitetów, a zakładać nowe. A więc nie rozwiązywać zakładów, tak jak proponuje nam Zachód, a stwarzać możliwości inne, by ludzie sami odchodzili tam, gdzie więcej można zarobić, tam, gdzie jest większa potrzeba. Ale do tego potrzeba jest warunków prawnych i bankowych, które by ułatwiały takie poczynania. I w tym temacie, jak mówię, mam inny program.
I może jeszcze jedno pytanie, tym razem z Anglii, z Southport, pani Anna Daniłowicz pyta, czy uważa pan, że związki zawodowe w obecnej Polsce winny odgrywać rolę w decyzjach politycznych?
Do wyborów całkowicie wolnych będzie pomieszanie z poplątaniem. W okolicy wyborów, kiedy będą już wolne, wystąpię z dwoma koncepcjami. Jedna, Solidarność, która walczyła o wszelkiego typu reformy, doprowadziła do wolnych wyborów i teraz powinna być schowana jako coś świetnego w walce z komunizmem i zwycięskiego. I druga koncepcja, Solidarność tylko może być używana przez Związek Zawodowy i nikomu innemu nie przysługuje żadne prawo. Musimy iść pod swoimi sztandarami, musimy sobie sami budować, a nie niszczyć sztandaru, który był tak śliczny i tak skuteczny. Ponieważ to się już prawie kończymy, ja chciałem powiedzieć, że przeprosić państwa, ja jestem bardzo w trudnej sytuacji, mam straszną grypę, stąd moje dzisiaj było to trudna
grypę audycja. Słychać, ale co tam... No i tym bardziej jesteśmy panu wdzięczni za to, że pan przyjechał. Niebawem będziemy kończyli, ale jeszcze ostatnie pytanie.
Proszę pana, PSL ogłosił niedawno w parlamencie swój program rolny, który jest konkurencyjny do programu Balcerowicza. Który z tych dwóch programów pan wybiera?
Jakby nie było, z roli pochodzę i trochę na roli się znam. Odróżnię kozę od krowy i tak dalej. Myślę, że wszyscy musimy brać odpowiedzialność za siebie, rolnicy w tym też. I wierzę w wielki patriotyzm i wielką uczciwość rolnictwa. Wspólnie razem dopracujemy się programów, które będą i realne, i skuteczne, a jednocześnie musimy pamiętać, że jednak rolnictwo w świecie jest, rolnictwo w świecie pomaga się i my musimy też to robić.
Pani Danuta Jankowska z Wrocławia zadaje panu pytanie, powiedzmy już na pograniczu
startu, za ile lat zrobi pan z Polski drugą Japonię? Proszę panią, cieszę się z tego żartu, tylko z tym, że chciałem powiedzieć, ja mówiłem w tamtym czasie i to miało przenośnie, że chcę budować Polskę na wzorach sprawdzonych, mądrych i tak dalej, a nie czeskimi ręcami. I ta przenośnia, to nie było, że tak bardzo w tym kierunku zmierzam, tylko że będę chcę się oprzeć na cywilizacji innej. A oczywiście żartowni się, mali ludzie zrobili z tego ping-pong.
Kogo pan chciałby mieć za rywala w kampanii prezydenckiej?
Wiele koncepcji mam opracowane. Jest i taka, że jeśli nie stanie nikt, bo każdy się wystraszy, wystawię wtedy własną żonę.
Proszę pana, to już nie jest pytanie, to jest życzenie. Pan Bolesław Tugendorf, obecnie mieszkający w Ryfenie, a przedtem w Gdyni, w imieniu całej okolicy kolonii Bonn, życzy panu zdrowia, sukcesu i wszystkiego najlepszego.
No rzeczywiście, w murze berlińskim mieliśmy też swój udział.
I to, proszę państwa, właściwie jest koniec naszej audycji. Chcieliśmy gorąco podziękować panu za przybycie do naszego studia. Chcieliśmy podziękować słuchaczom za to, że wzięli udział w naszym programie i to tak licznie i tak żarliwie i tak namiętnie. Chcemy podziękować naszym korespondentom, kolegom z Monachium, kolegom w Nowym Jorku, Paryżu i Londynie za pomoc. I to by było prawie wszystko.
Ja chciałem jeszcze raz przeprosić państwa za to, że byłem niepełny sprawnie. Jednocześnie dla Polaków chciałem powiedzieć, że niedawno spotkałem mądrego Żyda i powiedział mi tak, że nie martw się człowieku, kiedy jest źle, bo musi przyjść lepiej. Natomiast martw się człowieku, kiedy jest dobrze, bo musi być gorzej.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Oddajemy głos Monachium. My państwu kłaniamy się pięknie. Dobrej nocy.
Wysłuchali państwo retransmisji naszej specjalnej audycji, w której przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa odpowiadał na pytania słuchaczy naszej rozgłośni z kraju i z zagranicy. Tu rozgłośnia Polska.